Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z uczestnikami konferencji FAO. Papież przyjął 19 polskich biskupów, a naszym gościem będzie metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Gocłowski. 24 listopada na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Uwolnienie od zagrożenia głodem jest podstawowym prawem każdego człowieka. Przypomniał o tym papież, przyjmując w sali klementyńskiej na Watykanie uczestników 33. konferencji FAO, w tym szefów rządów różnych krajów. Benedykt XVI wyraził Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa uznanie dla pełnionej od 60 lat służby temu ideałowi. Niepokojącym paradoksem dzisiejszej ludzkości jest fakt, że mimo ciągłego rozwoju gospodarczego, naukowego i technicznego, stale też wzrasta ubóstwo. FAO działa ostatnio na rzecz szerszej współpracy i sprzyjającego jej dialogu kultur.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba skutecznych narzędzi, by wykluczyć potencjalny konflikt między różnymi wizjami kulturowymi, etnicznymi i religijnymi. Trzeba oprzeć relacje międzynarodowe na poszanowaniu osoby i podstawowych zasadach pokojowego współistnienia, wierności podjętym zobowiązaniom oraz wzajemnej akceptacji między narodami tworzącymi jedną rodzinę ludzką. Trzeba też uznać, że postęp techniczny, choć konieczny, sam nie wystarcza. Prawdziwy postęp musi integralnie chronić godność istoty ludzkiej i uzdalniać każdy naród do dzielenia swych zasobów duchowych i materialnych ze wszystkimi.
Papież wskazał na konieczność pomocy wspólnotom tubylczym, zbyt często wykorzystywanym. Przypomniał o zagrożeniu głodem milionów ludzi na terenach objętych krwawymi konfliktami, które opinia publiczna zapomina, uważając je za wewnętrzne czy etniczne. Wskazał na stałe zainteresowanie Kościoła problemami małych gospodarstw rodzinnych i spółdzielczości. Dotyczyć ich będzie konferencja państw członkowskich FAO o reformie rolnej i rozwoju terenów wiejskich. Benedykt XVI wyraził też nadzieję Stolicy Apostolskiej, że podczas rozpoczynających się wkrótce w Hongkongu negocjacji o handlu międzynarodowym, zwłaszcza produktów rolnych, przeważy poczucie solidarności z najuboższymi.
Na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjmuje polskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Przed południem spotkał się z hierarchami z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy i Gdańska, mówi biskup świdnicki Ignacy Dec.
Wrażenie jest bardzo wielkie, to pierwsze takie spotkanie z Ojcem Świętym. Przeżywaliśmy wszyscy biskupi dzisiaj przyjęcie bardzo głęboko. Ojca Świętego już bliżej znałem, bo przed 5 laty we Wrocławiu, gdy byłem rektorem papieskiego Wydziału Teologicznego, nadaliśmy mu doktorat honoris causa. On jako kardynał Ratzinger był gościem naszym we Wrocławiu i te wszystkie wydarzenia, które tam miały miejsce, wspominaliśmy na początku rozmowy. Ojciec Święty był bardzo taki właśnie układny, taki przyjazny, spokojny, bardzo życzliwy i widać, że można tak jak właśnie z wielkim przyjacielem, a zarazem pasterzem całego kościoła spokojnie rozmawiać.
Natomiast po południu Ojciec Święty przyjął hierarchów z Pelplina, Torunia, Gniezna i Włocławka. W sumie papież spotkał się dziś z 19 biskupami z Polski. Ponadto przyjął władzę konferencji Episkopatu Kanady. A naszym gościem jest metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Rozmawia z nim ojciec Stanisław Tasiemski.
Ksiądz arcybiskup kieruje archidiecezją gdańską 21 lat. Można byłoby powiedzieć, że tę diecezję zna doskonale.
Z całą diecezją jestem związany od roku 1960, kiedy zacząłem pracę w seminarium gdańskim. Miałem przerwę w latach 73-82, kiedy pracowałem w Krakowie, ale i ten czas był błogosławiony, bo wówczas przez 5 lat od 73 do 78 można było w Krakowie pozostawać niemalże w codziennych kontaktach z ówczesnym krakowskim metropolitą, księdzem kardynałem Wojtyłą. A poza tym właśnie od roku 1983, kiedy zostałem biskupem pomocniczym, a potem rok później biskupem diecezjalnym gdańskim, te kontakty z Ojcem Świętym nabrały zupełnie innych wymiarów. Gdańsk ze swoimi uwarunkowaniami historycznymi, ale i ze swoim bogactwem dnia dzisiejszego obracał się wśród problemów społecznych. Najlepszy dowód dzisiaj, kiedy miałem okazję wymienić kilka zdań z Ojcem Świętym, kiedy mu powiedziałem, że jestem arcybiskupem gdańskim, to zaraz Ojciec Święty uśmiechnął się i powiedział: to miasto Lecha Wałęsy. A więc te uwarunkowania społeczne, polityczne w jakiś sposób towarzyszyły Kościołowi gdańskiemu w ciągu tych 21 lat. Przede wszystkim najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w tym kościele, to dwie niezapomniane wizyty Jana Pawła II w roku 87 i 99. Pierwsza miała związek z wydarzeniami społecznymi, bo Ojciec Święty wyznaczył Gdańsk jako miejsce spotkania w czasie Kongresu Eucharystycznego Krajowego z Polskim Światem Pracy. Natomiast wizyta Ojca Świętego w roku 99, a więc bezpośrednio poprzedzająca Wielki Jubileusz 2000, miała związek przede wszystkim z chrztem Gdańska, którego gdańszczanom udzielił Wojciech, biskup Pragi, w roku 997. To niezwykłe wydarzenia, wizyty papieskie, tysiąclecie chrztu gdańszczan, ale również i rok 92, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawia w Gdańsku metropolię obejmującą diecezję pelplińską i toruńską, a więc nabiera Gdańsk nowych wymiarów, o czym marzył wielki kardynał Chlond, zapowiadając zresztą, że tu w przyszłości kiedyś powstanie w Gdańsku metropolia. Kościół ten w sensie formalno-prawnym, chociaż sięga korzeniami roku 997, to jednak jest kościołem młodym, bo właśnie w tym roku będziemy pod koniec grudnia dziękować Panu Bogu za 80 lat diecezji, która powstała właśnie w roku 1925 w wyniku, owszem, ustanowienia wolnego miasta, ale również w wyniku konkordatu zawartego Rzeczpospolitą z roku 1925. Kościół gdański, jak wiadomo, jest kościołem terytorialnie maleńkim w porównaniu z innymi kościołami polskimi, bo liczy tylko 2500 km2. Natomiast na tym terenie mieszka przeszło 1 000 000 ludzi. To jest ośrodek niezwykle ważny ze względów społecznych, o czym często mówimy, ze względów kulturowych, o czym powinniśmy pamiętać, ale również jest ośrodek niezwykle prężny, gdy chodzi o chociażby uczelnie. Mamy około 100 tysięcy studentów. Sam Gdański Uniwersytet liczy 31 tysięcy, a gdybyśmy dodali jeszcze Politechnikę, Akademię Medyczną, Akademię Wychowania Fizycznego, dwie uczelnie artystyczne, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną, gdybyśmy dodali dwie uczelnie morskie, a więc Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Morską, wówczas widzimy, jaki to jest ośrodek duży. To stawia przed nami na pewno wymagania. Bogu dzięki, że mamy w tej chwili już 550 kapłanów diecezjalnych, mamy około 200 kapłanów zakonnych, a więc Pan Bóg daje nam powołania. W tym roku przyjęliśmy na pierwszy rok 34 nowych studentów. Wszystkich mamy przeszło 100 studentów na 6 latach, a więc jest to kościół, który realizuje swoje zadania. Naturalnie mamy swoje problemy, jak cały kontynent europejski. Niemniej jednak wydaje się, że biorąc pod uwagę Europę, która tu z Rzymu lepiej widać może, kościół w Polsce jawi się jako kościół żywy, kościół, który trwa na silnych fundamentach i który otwiera się na współczesne problemy, którymi na pewno i naród żyje.
Kiedy patrzymy na średni wiek kapłanów, 43 lata, pewnie wielu biskupów zazdrości księdzu arcybiskupowi takiego prezbiterium, młodego, aktywnego, działającego bardzo ekspansywnie. Czy księża gdańscy pracują też poza diecezją, czy ksiądz arcybiskup dzieli się nimi ze światem?
Tylko w tym roku wyjechało 4 kapłanów. Jeden wyjechał do pracy w Kazachstanie, jeden do Brazylii, 2 wyjechało do Francji. Pracują kapłani gdańscy na misjach w Kamerunie, na Martynice. A przecież tak zupełnie niedawno, kiedy sięgnę pamięcią wstecz, gdy chodzi o moje pierwsze kontakty z diecezją gdańską, jak wspomniałem, sięgające roku 1960, mieliśmy dopiero od 3 lat seminarium. 11 lat trzeba było czekać, żeby można było mieć własne seminarium. 11 lat czekał biskup Nowicki, żeby być pierwszym polskim biskupem w polskim Gdańsku. Komuniści przeszkadzali. Biorąc więc to wszystko pod uwagę, kiedy dzisiaj mamy taką, a nie inną liczbę kapłanów, ta średnia wieku niska, to wynik tego, że właśnie nie mieliśmy w ogóle po wojnie niemalże kapłanów. Kapłani niemieccy wyemigrowali razem z Niemcami, którzy opuścili teren Gdańska. Kapłani polscy, którzy pracowali w Wolnym Mieście przed wojną w diecezji gdańskiej, w większości ponieśli śmierć męczeńską. Spośród nich czterech mamy błogosławionych, których wyniósł na ołtarze Jan Paweł II. Dlatego kiedy w grudniu 1956 roku przyszedł biskup Nowicki, rozpoczęła się jak gdyby nowa epoka. Trzeba by zwrócić również uwagę i na to, że Kościół Gdański całkowicie zmienił skład socjologiczny. Bogu dzięki, seminarium było zawsze wypełnione. Co roku przychodziło 18, 20, 20 kilku kapłanów. W związku z tym ta średnia wieku jest dość niska. Naturalnie mieliśmy świadomość tego, że startowaliśmy nie tylko, gdy chodzi o liczbę, ale gdy chodzi o przygotowanie kapłanów z punktu niemalże zerowego. Dzisiaj pewnie mamy z 50 doktorów, mamy kilku habilitowanych. Mamy afiliację naszego seminarium do Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską. A więc nasi klercy są również automatycznie studentami Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Wszyscy oczywiście kończą studia uzyskaniem stopnia magistra teologii. Kształcimy oczywiście dalej. Mamy czterech studentów w Rzymie, mamy studentów na innych uniwersytetach w Polsce i za granicą. Nie ukrywam, że myślimy o tym, by w przyszłości marzyć o Wydziale Teologii na Uniwersytecie Gdańskim, bo tu chodzi o stworzenie pewnego środowiska, w którym można by było mieć płaszczyznę spotkań wielu dyscyplin. I dlatego Wydział Teologiczny w przyszłości mógłby właśnie być taką platformą spotkania różnych idei po to, żeby znaleźć jak najlepszą drogę służby człowiekowi, by przede wszystkim sięgać do korzeni chrześcijańskiej Europy, ale otwierać się również na pewien pluralizm ideowy, który byłby oczywiście poszukiwaniem dobra człowieka. To wielkie zadanie, które stoi dzisiaj przed nami.
W życiu wielu uczelni dostrzegamy brak kontaktu osobowego. Czy duszpasterstwo akademickie stara się może tę lukę braku mistrza w jakiś sposób wypełniać?
Jestem bardzo wdzięczny za to pytanie, dlatego że właśnie w tych dniach spotkaliśmy się w gronie 20 kilku kapłanów, duszpasterzy akademickich z całego Trójmiasta. Zastanawialiśmy się nad tym, jaką metodę podjąć, albo inaczej, jak dotrzeć do studentów. Studenci są otwarci na te kontakty. Oczywiście tych 100 tysięcy studentów to nie jest tak łatwo do nich dotrzeć, ale równocześnie nowe zjawisko, które do roku 89 było nie do pomyślenia. Mianowicie uczelnie są otwarte na kontakty duszpasterskie. Przede wszystkim na jakiś głęboki humanizm chrześcijański, pomoc młodemu człowiekowi, który studiuje na przykład na Politechnice. Pan profesor Rachoń, rektor Politechniki, jest tak zdecydowanie otwarty na kontakty duszpasterskie, bo przecież mówi, ja nie będę duszpasterzem, ale wy podejmujcie swoje zadania, by służyć młodemu człowiekowi, który czasami gubi się w tych wszystkich różnych problemach. Dlatego znakomite kontakty duszpasterzy z uczelniami, to samo można powiedzieć o Uniwersytecie Gdańskim, pan profesor Cejnowa, a jak bardzo są otwarci rektorzy, chociażby uczelni morskich. Nie mamy żadnych problemów z tym, że trzeba na pewno i duszpasterzy, którzy są dobrze przygotowani, którzy rozumieją młodzież, którzy nie czekają, że młodzież do nich przyjdzie, ale poszukują kontaktów z nimi. Dlatego na przykład Dominikanie Gdańscy, oni mają znakomite doświadczenia. Jest to parafia niewielka, 1200 czy 1300 ludzi, ale przez Kościół Dominikański przewija się około 3000 ludzi w każdą niedzielę. To samo można powiedzieć o duszpasterstwie akademickim. Jezuici we Wrzeszczu czy jezuici w Gdyni podobną pracę podejmują, natomiast centralne duszpasterstwo akademickie znajduje się tradycyjnie w Kościele Serca Jezusowego we Wrzeszczu i tam, jeśli tak można powiedzieć, jest mózg tego duszpasterstwa koordynujący wysiłki duszpasterskie w stosunku do wszystkich uczelni, ale i domów akademickich, bo wiadomo, że to się bardzo ściśle łączy z tym, że jeśli są kontakty bezpośrednie, które poza łaską Bożą są najcenniejsze, bo człowiek z człowiekiem się dogaduje, kapłan ze studentem, rozumiejąc jego trudności. Duża sprawa, myślę, że w tym roku jeszcze bardziej się to zmobilizuje. Mianowicie w tym roku w Polsce realizujemy program szczególnej troski o ludzi ubogich. Jak fantastycznie rozwija się wolontariat, jak bardzo studenci się angażują w pracę w hospicjach czy w innych ośrodkach. Powstają również ośrodki młodzieżowe, które na przykład w naszym Matemblewie, gdzie studenci i młodzież starszych klas licealnych podejmują inicjatywy dotyczące kontaktów społecznych z myślą o służbie człowiekowi. Wspomniałem o hospicjach, ale to samo można powiedzieć o domu samotnej matki i troska o to, żeby przyjść z pomocą tym, którzy są jakoś zagubieni, w tym zwłaszcza młodym wieku, by podać rękę nie tylko w sensie jakimś teoretycznych informacji dotyczących zasad wiary, ale równocześnie głęboko ludzkich odczuć i reakcji na potrzeby człowieka.
Właśnie ten brak kontaktu jest dzisiaj często przyczyną zagubienia młodych ludzi, różnych patologii, które dostrzegamy w społeczeństwie. Czy duszpasterstwo młodzieżowe stara się właśnie wyjść w jakiś sposób naprzeciw tym zapotrzebowaniom? Co Kościół właśnie tym 11, 12, 13, 15-letnim ludziom z miast, ale również ze wsi stara się ukazać, co zaproponować, żeby potrafili ocalić siebie, swoją wiarę, rozbudować swoją wiarę?
Dwie są płaszczyzny, albo nawet trzy, na których podejmujemy aktywność duszpasterską. Mianowicie z jednej strony to są te tłumne kontakty niedzielne mszy świętej. W każdej niedzielę ośrodki akademickie mają wieczorami mszę świętą i żeby nie zagubili młodzi kontaktu bezpośredniego z Chrystusem, gdy chodziło o najświętszą wiarę eucharystyczną. Ale poza tym, bardzo nam zależy na tym, żeby młodzież miała możliwość spotykania się w małych grupach. Nie tylko młodzież akademicka, ale również młodzież gimnazjalna czy licealna. Mianowicie kluby młodzieżowe, dyskusyjne, które stwarzają możliwość indywidualnego kontaktu z młodymi ludźmi. We Wrzeszczu w Matemblewie stworzyliśmy taki ośrodek, nazywamy go MODEM. Tam młodzi mają możliwość, owszem, podejmowania działalności artystycznej, a więc zespoły muzyczne, fotograficzne, korzystanie z internetu, ale równocześnie jest możliwość wyciszenia modlitewnego po to, żeby można było znaleźć w osobie kapłana przyjaciela. Oczywiście to są ośrodki, których powinno być, nie wiem, dziesiątki nawet. Ale Bogu dzięki, kapłani młodzi dostrzegają te problemy młodych ludzi. Dlatego coraz więcej rodzi się takich ośrodków terapeutycznych nawet, dzięki którym można będzie pójść naprzeciw takim problemom, jak te, o których ojciec redaktor mówił. To jest wielka przyszłość. To jest coś, co się rozpoczyna. Tym bardziej, że kapłani coraz bardziej się specjalizują. Przyznam się, że dla mnie też to jest duże zaskoczenie, że kapłani chętnie podejmują studia specjalistyczne, dojeżdżają do ośrodków uniwersyteckich, podejmują również studia z dziedziny pedagogii specjalnej czy nawet psychologii po to, żeby jeszcze bardziej tym młodym służyć.
Księże arcybiskupie, 21 lat kierowania diecezją, znacznie dłuższe związki z Gdańskiem. Co ksiądz arcybiskup uważa za największe osiągnięcia?
To pewnie jedno z najtrudniejszych pytań, jakie dzisiaj mi ksiądz redaktor postawił, bo człowiek widzi nie tyle sukcesy, ile potrzeby dalsze. Ja myślę, że widząc dalsze potrzeby, można też Panu Bogu dziękować za to, co się udało. Na przykład ja widzę, że w ciągu ostatnich tych 30 lat Kościół Gdański zbudował przeszło 100 kościołów. Jeśli ustanowiliśmy wiele parafii, na przykład jednym z dekanatów była tylko jedna parafia na aktualnym terenie kiedyś, dzisiaj mam 15 parafii, a więc 14 parafii powstało nowych. Jeśli 14 parafii, to 14 kościołów, nie wszystkie już są ukończone. I takiej sytuacji można by więcej dostrzec. Hel, na przykład Półwysep, kiedyś miał dwie parafie, dzisiaj ma 5. Myślę, że za to w szczególny sposób Panu Bogu powinniśmy dziękować. Na pewno wykształcenie kapłanów. Bo jednak intelektualny poziom kapłanów w diecezji, gdzie 90% ludzi mieszka w wielkich ośrodkach miejskich, to jest jedno z wielkich zadań, które stoi przed nami. Na pewno troska o to, żeby seminarium, które nieustannie kształci, żeby ono miało specjalistów dużej klasy, przede wszystkim wychowawców, dobrze rozwijających młodzież, ale równocześnie dobrze przygotowanych teoretycznie. Na pewno troską, która daje pewne efekty, jest to, by objąć nie tylko studentów, ale i środowiska akademickie, profesorów, pracowników uczelni wpływem. Nie ulega wątpliwości, że mam powód, żeby zadziękować Panu Bogu przede wszystkim za te dwie wielkie pielgrzymki papieskie do Gdańska, które, co tu dużo mówić, no, zmieniało bieg historii. Mam na myśli Solidarność i to wszystko, co się z tym wiąże. Myślę, że ten Kościół, który po wojnie startował z pozycji niemalże zerowej, jak mówiliśmy przed chwilą. On dzisiaj normalnie rozwija się i realizuje swoje zadania.
Dziękuję bardzo, mówił metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym dzisiejszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.